starań, żeby je Pan wyszadrować.
Ale wie Pan, ja tym razem Panu tak już daję, powiedzmy, zaraz chciałem tu ustawić, bo to nie wszystko. Ja już Panu w tej chwili daję więcej obrazów, niż by wypadało z układu, wie Pan, tych moich 25%. Bo praktycznie rzecz biorąc, co ja mnie zostaje? Mnie zostaje, jak to, co Panu mówiłem, co Pan weźmie, to mnie zostają w sumie, łącznie z tym, 4 obrazy, wie Pan, z tego bieżącego roku.
Dobrze, ale czy nie możemy tego wymienić na inny?
Ale to mnie nie chodzi o to, żebym ja, rozumiem Pan, no chciałbym coś sobie zostawić. Ja i tak położyłem tam, bo wiele, no po prostu... Chciałem się na przykład początkowo zostawiać ten statek czy coś, a później myślę sobie, dobrze, na razie zielone światło, szczególnie, że Pan tak płakał nad tymi taśmami.
No więc właśnie, ja chciałbym popłakać trochę nad tymi taśmami, żeby jednak Pan wyszabrować ten obraz. To jest jeden z tych, które chciałbym dla siebie wyszabrować. Oczywiście nie jest to obraz do sprzedaży. To byłby do mojej kolekcji.
Widzi Pan, że u mnie zostaje w sumie tak, ta wyspa z góry, tam obraz, jeden z obrazów mi zostaje, którego w ogóle mieć nie chciałem, tego się żonie podoba, czyli ta góra, ten taka
wieżyczka. Tak, nie wiem, że ten stadion...
No nie lubię, ja bym go z dziką, z koszą właśnie poznać, nie mogę się także wypiąć, wie Pan, na członków rodziny w tym wypadku. I także właściwie, tak żeby siebie uszczęśliwić, to za ten chociaż rok, że coś mam namalowane, no to mi zostaje właściwie tylko ten jeden. Już myślałem sobie, wybierę ten, co moim zdaniem najlepszy, no ale jeden. No już nie będę więcej, żeby nie było fafrania, bo tak jakoś czułem, że mniej namalowałem ostatnio. To oczywiście mnie wygryzło 1,5 miesiąca.
Te remonty,
wycinania. Przecież ja naciąłem płyt piśniowych, wie Pan, tam jest 0,5 tony znów walone mniejszych formatów i pewnie wszystko daje do wyrzucenia, bo to była złapka.
Czy my nagrywamy się?
Tak, nagrywamy się.
Jest dzisiaj 10 grudnia 1984 roku. Rozmowa z Panem Biksińskim w jego mieszkaniu. Więc mówił mi Pan o tych tonach.
No wie Pan, te plany najprawdopodobniej za rok trzeba będzie to wszystko wywalić na śmietnik, bo to się okazało, że te płyty się nie chcą wyprostować. One ciągle mają takie fale, które jeden bok wyje.
Tak,
czuję, że ten wiatr, to ja się trzeba bardziej swoją drogę.
A to ma wpływ?
Tak, zdecydowanie. Zmiany ciśnienia mogą wywołać u mnie w każdej chwili, tak jak wtedy już zaczynam pilnować się, co zjeść, co tego, żeby się nie zdenerwować, żeby tego. Zmień mnie Pan nie
denerwuje. Ale nic nie Pani, ależ Pan strasznych presji używa w stosunku do mnie. Nie, ja oczywiście bardzo łagodnie bym o tym rozmawiał, ale sądzę, że jednak chyba Pana przekonam. Proszę Pana, a mówił Pan o tym bardzo zabawnym...
Proszę siadać,
o tym bardzo tak, zabawnym...
Zamknę drzwi może Pan. Chyba się dadzą zamknąć. Trzeba zdjąć te.
Trzeba zdjąć. Mogę pomóc Panu, delikatnie biorąc to?
Tu może książkowo wezmę tam do tego pokoju.
Niezwykłe jest skojarzenie morza z tym kosmosem tutaj. Proszę Pana, więc mówiliśmy o tym zabawnym incydencie z filmem Moby Dick i tym, że po 10 latach malując to morze z trumienką.
No myślałem, że trumna na morzu to akurat coś, co mnie tylko przyszło jako do tłumka. Oglądam film, no i nie mogę się wykręcić, że tego filmu nie widziałem. Widziałem go po prostu, tylko zapomniałem, mi się w ogóle nie podobał.
Tak.
W ogóle nie lubię tego typu filmów. A później, ponieważ syn był entuzjastą tego filmu, czy coś słyszał na ten temat, i poszliśmy, jak gdy on wrócił po 10 latach, czy po 15 na ekranie, i nagle na końcu widzę trumnę. Myślę sobie, o rany. W takim razie.
Skąd ja to znam, tak?
Skąd ja to znam. To znaczy, że nie ma niczego, co by człowiekowi samemu do głowy przyszło. Jest to po prostu ten właśnie, na obronę psychoanalizy, freudowski śmietnik, wie Pan,
tak.
Którego się wpycha i tam w odpowiednim momencie, jak w zupie czarownic, każda rzecz się znajdzie.
Nie, więc ja mówiąc o psychoanalizie, że jest to rzecz, którą między bajki włożę, nie globalizuję i nie myślę tak jak ostatnio słyszałem w telewizji francuskiej dyskusje na ten temat pomiędzy specjalistami, z których jeden, jakiś tam słynny profesor, brał, podejmował zupełnie nie do obronienia, a podejmował ataki na, nie do wygrania ataki na psychoanalizę, że jest to w ogóle idiotyzm, że w ogóle to nie ma sensu. Naturalnie, że to ma sens, naturalnie, że to ma, że to jest się broni, ale ja nie uważam, żeby to była metoda terapii skutecznej. Nie uważam, że, bo sam spróbowałem jej i absolutnie nie dała mi żadnych rezultatów i śmieszą mnie troszeczkę te skojarzenia i te interpretacje. Jeżeli mnie się śni morze, waląca się kolosalna fala, cicho zbliżająca się bezszelestnie czarna na mnie, 10 czy 20-piętrowa, pan mówi, że to jest podświadomość kolektywna, tak? I że ja chcę się wyzwolić.
Nieświadomość kolektywną bewusstsein, prawda?
Tak.
To jest, wie pan, interpretacja Junga.
To mi się wydaje już być...
Nie jest to, wie pan, chęć wyzwolenia się, tylko uświadomienia sobie, jakby, wie pan.
Tak.
Początek procesu indywiduacyjnego, jak to Jung nazywał. Nie, też nie jestem absolutnie... Raczej to traktuję to za literaturę, szczególnie, że jeżeli się czyta tych panów, a Jung miał niewyżyte skłonności literackie.
Tak.
Najlepszy dowód, że on zmistyfikował, wie pan, rzekomy rękopis Bazylidesa, wie pan, gnostyka tego,
aha,
z, nie wiem, 200 lat przed Chrystusem, tak, po Chrystusie na wielkie...
Ja to zrobię bardzo delikatnie, niech pan się absolutnie nie obawia, nie będzie...
I dopiero jego sekretarka, już nie pamiętam, czy Jacobi, czy któraś inna z tych jego, tych po śmierci Junga, powiedziała, że to Jung ten tekst cały napisał, który był rzekomo odkryciem jego, tylko nie chciał nikomu udostępnić, wie pan, oryginału, a ja opublikował go za życia, bo trzeba, go zmistyfikował od początku do końca.
Nie, więc jest w tym masa szarlatanerii.
Tak, no nie ulega...
Masa szarlatanerii.
Jung był, wie pan, szarlatanem... Może zresztą nie szarlatanem, wie pan, to śmieszne, ale ja go moja może wyciągnę, wie pan, lepiej od spodu to się nie zabiera. Wyciągnę.
Nie, ja go nie chcę wyciągać, ja go chcę troszeczkę przesunąć, żeby ten postawić na wierzch.
Aha, patrz. Tylko że może też runąć. Ja bym może wyjął tamten, a ustawił
tam. Dobrze.
Jak pan ten leżał tam? No to za chwilę, jak się zatrzymam.
Dobrze, dobrze, ja zupełnie się poddaję pańskim, pan się nas doskonale zna na swoich przestrzeniach i moich możliwościach.
Ukos trzeba, żeby był, bo inaczej on może się wachnąć. Tak. Zrobi się, ktoś otworzy drzwi, tak, zrobi się lekki przeciąg.
Rozumiem. Tak, nie będę panu krył długo tego, że tamten i ten mają wielkie dla mnie uroki, obrazy. Ta wanna i tamten, tamto morze. To na pewno sobie wezmę do mojej kolekcji. Proszę pana, tak. Gdzie to się zmieniało?
Tym razem jasne, dałem ramy, nie dlatego, tak, żeby to może najlepiej pasowało, tylko pan powiedział, że pan będzie tak wymieniał, ja mam taki, o taki, a rozczernieniem tych, tak, i tak dalej.
Nie, to bardzo dobre są te ramy, to są znakomite ramy. Znakomite ramy.
No tak, no ja też go właśnie chciałem sobie zostawić.
Widzi pan, jest... mówi pan, że to jest kwestia indywidualna. Okazuje się, że nie. Że za każdym razem mamy te same opcje.
No bo wie pan, ale po prostu wychowaliśmy się w tych, na tych samych, powiedzmy, wzorcach kulturalnych, na tym samym dziedzictwie kulturowym, wie pan. I w sumie nauczono nas, że to się je, a tamtego się nie je. Do ryby nie z nożem, z wyjątkiem śledzia, wie pan, i tak dalej. Mamy pewne sposoby bycia. Gdybym tutaj namalował panu na tym, tak jak mówiłem, że ktoś z żyna, czy obraz namalował szkielet siedzący na maszcie tonącego statku i grający na skrzypcach, podczas gdy rozbitek wynurza tonąc, wie pan, rękę z fal, to pan także mówi, o do cholery, co za gówno, prawda? Bo,
nie,
bo
nie.
Jesteśmy, nie, no, nauczono nas, że to jest, prawda, jak to mówili Rusini, persedeu sacramentam, prawda?
Ja bardzo wierzę we wpływ kultury i zawsze jest to mój naczelny argument przeciwko wszelkiego rodzaju rasizmom, które
słyszę na co dzień z ust najbliższych i dalszych, którzy mówią, no ci no to mają taki charakter, oni tacy, to są tacy. Zwłaszcza o Arabach, czy o Murzynach, czy o innych. Więc wierzę ogromnie w wpływ kulturowy, a nie w wpływ rasy i dziedziczenia. Natomiast nie chciałbym znowu popaść i zgodzić się tak łatwo z Panem na tego rodzaju kulturowe tłumaczenie naszych preferencji konkretnego takiego czy innego obrazu. Nie. Wydaje mi się, że inna jest bardziej prawdopodobna eksplikacja. To jest po prostu to, że to mnie przypomina właśnie to, co we mnie wzbudza największą grozę, największy lęk.
To jest... No, jeżeli byśmy szukali takich, przepraszam, że wtrącam się w słowa, ale zawsze mnie śmieszą rzeczy, których ludzie nie zauważają. Wie pan, dobrze jest zauważyć własną świadomość. Niedobrze jest zauważyć własne uszy. Jak ja zacząłem porównywać na przykład, proszę pana, naszą rzeczywistość na podstawie ludzi, którzy mają odstające uszy, zaczynając od Glemba, kończąc na Urbanie, wie pan. My to nie zbliżamy z dzieciństwa. Jak można w ogóle tego rodzaju korelacje znajdować? Podobnie mógłbym znowu znaleźć, że moja twórczość podoba się adwokatom, wie pan. Panach jest przecież adwokat z wykształcenia.
No niby tak,
pan, wie pan, tak jakoś to...
Ale to na razie tylko dwóch ma pan. Natomiast tożsamość naszych upodobań do pańskich obrazów nie zamyka się w dwóch przykładach. Takich przykładów jest dobrych 40, jeśli nie więcej. Jestem przekonany, że gdybyśmy wzięli wszystkie zdjęcia, któreśmy porobili pańskich obrazów, a przecież ja mam tylko w posiadaniu część pańskiej twórczości i jest tego około 200 powiedzmy sztuk, jestem przekonany, żebyśmy w 80%, jeżeli byśmy odłożyli na bok 50 obrazów, byśmy wybrali prawdopodobnie tych samych. I nie wydaje mi się, że dlatego, że jestem adwokatem, czy też dlatego, że mamy podobną przeszłość kulturową.
No ale co możemy mieć w takim razie podobnego, wie pan, poza tym?
Na pewno jest bardzo wiele rzeczy właśnie, których psychoanalityk by, czy gdyby dążył rzeczywiście do rzeczy psychoanalityk i gdyby nie miał pretensji wszystkiego tłumaczenia analnie, czy bukalnie, czy też kompleksami, czy, ale z człowieka, który ma zdolność w każdym słowie jednak dopatrzenia się w naszym tym, czym mówimy, jakiego znaczenia, jestem przekonany, żeby odnalazł w nas pewne wspólnoty w naszych głębokich lękach, które powodują, że zresztą na przykład jest poza tym jeszcze coś innego w tym obrazie, co od razu mogę panu powiedzieć, że mnie pociąga. Jest zróżnicowanie barw większe niż w obrazie pod spodem. Jest pracochłonność większa niż... Witam.
No, wiem, że się nagrywa, nie chcę przeszkadzać, ale chcę zapytać, czy zrobić kawę, bo okazuje się, że pan kawę też pije.
Tak, ale
czy zrobić pani
robi tak wspaniałe herbaty.
Bo już jest herbata zaparzona.
I to jest tak miła tradycja tego domu, że jeśli można, to,
tak,
to
zostawić.
Ale gdzie zmieniłaś już, kochanie?
Tak, w tej chwili przyjechałam. Pan taki dmuch.
Tak, szukam, że tak.
A jak pan, na nogach, czy pan taksówką?
Nie, taksówką tutaj.
Bo proszę pana, tak na przełaj to pan nie przejdzie teraz, bo już aż do Wałbrzyski trzeba iść.
Ach.
Bo zamknęli nam tutaj...
Nie, mam taksówkę, która mnie będzie czekała o godzinie za 5-6 tutaj, także jestem... No bo bez tego nie
jest to. Na wypadek właśnie mówię, że pan wysiadał, była łaska Wałbrzyska i tak tutaj na...
Dobrze, że mi pani przyjdzie,
no bo trzeba to do nas pan nie dojdzie, bo musi pan się jeszcze wracać i taki straszny koło robić. Piękne, co? Widział pan te obrazy?
Ale tamten mi się bardziej podoba, to może.
No, oczywiście, zaraz się podoba to, co jest niedobrze.
Nieprawda, to nie o to chodziło, dlatego, bo... Nie.
To... Proszę pana, tutaj jest popiełuszko pochowane.
Tak.
Więc to nie ma... w Polsce niech zostanie.
Widzi pan, w tym obrazie też mogę panu powiedzieć, dlaczego on jest... pewna jego część, która ogromnie nie pociąga. To jest głębia strasznie niepokojąca tego nagle kosmosu, która mnie wciąga. To jest znowu sen mojego walącego się na mnie morza. Czegoś ogromnego, w czym ja jestem maleńki i czegoś, co mnie zaraz wchłonie, nawet nie zauważywszy tego. Podczas gdy na przykład to morze jest to morze tutaj i ma ogromną część płytką, dlatego, bo to zakłada, że to jest na płciźnie, prawda? I że się
zakłada, że jest na jakby na innej płaszczyźnie, wie tak. Pan, to znaczy, że podłożemy z druga strona.
Nie, naturalnie, ale to ten układ fal zakłada, że jest to mielizna.
A mnie mielizna nie niepokoi. Mnie niepokoi głębia. I dlatego to morze czarne i tamto morze czarne jest dla mnie bardziej niepokojące i mocniejsze. Bo pan mówi mi, że to tylko dlatego, że mi powiedział, że tamten obraz jest dla niego, to dlatego ja od razu na niego skoczyłem. Nie, ja panu potrafię dokładnie określić, ale dlaczego.
No wie pan, brudna woda, głęboka woda, to w syrniku egipskim, wie pan, przeżywają, które można było co roku kupić, było powiedzieć, ale.
Proszę bardzo, nie wstydzę się przyznać do tego, że byłbym potencjalnym
majestatem. I wody tak. Nieprzejrzystej, głębokiej tak. I płytkiej. Nie.
Jestem przekonany, że coś tam
jest. Też co mi kawę, Nestle jakoś.
A pan woli herbatę?
Jeśli może. Dziękuję bardzo. Więc to nie są rzeczy gratisowe i to nie wynika tylko z naszego, naszej przeszłości kulturowej, ani z mojego esprit de contradiction i wybierania natychmiast tego, co jest zakazane. Nie sądzę, absolutnie nie. Jak mi pan powiedział, że robi pan morze, to już mi zaczęło serce bić. Bo to morze, które widziałem z tą maleńką trumną, jest niezwykłe zupełnie, jest jeden z najcudowniejszych obrazów, jaki pan zrobił. I już wiedziałem, że morze ma w sobie ten potencjał dla mnie pociągającej grozy.
Ale że to były związane z symbolów ludzkości, wie pan, morze, słońce, niebo, gwiazdy, ja droga,
tak, nie
droga w górę, droga w górę, wie pan, droga.
No nie, to też zupełnie, absolutnie niczego nie wyjaśnia. Milion malarzy malowało morze w międzyczasie i absolutnie żaden z nich mnie nie pociągał jego morzem. A Iwazowski bardzo piękne morze malował, na przykład strasznie lubię Iwazowskiego mora, w burzy na przykład. Ale nigdy nie wzbudzają one we mnie takiego uczucia, jak na przykład zlodowaciałe morze ze statkiem uwięzionym Kaspera Davida Friedricha, które wzbudza we mnie straszliwą grozę. Jest zimne, spokojne, martwe, a wzbudza we mnie ogromną przerażenie, daleko większe niż te rozburzone, rozruszone
fale. No widzi pan, musieliśmy mieć obaj jak wśród przodków jakiegoś Szwaba, bo mamy takie, wie pan, jesteśmy naładowani szwabskim sentymentalizmem po prostu. To jest właśnie niemiecki romantyzm. Kaspar David Friedrich, wie pan, i te wszystkie uczucia takie właśnie. Lęku, dziwności, czegoś takiego.
Tylko, że u niego to było stosunkowo jeszcze pogodne i melancholijne. Było czasami takie, zresztą nie sądzę, żeby w tamtym okresie taka wielka groza, jaka jest w pańskich obrazach, mogła być przyjęta. Byłby się
groza była w modzie, tylko że wie pan, był inny typ grozy. Powiedzmy, ten typ grozy, który sprzedajemy dzisiaj, jakoś zaczął od Franza Kawki, wie pan, niezależnie od tego, jak on wygląda wreszcie w poszczególnych wydaniach. Natomiast tamten typ grozy był z rodem, ja wiem, z Walter Scotta, czy wie pan, Dickensa i wszystkich innych tych XIX-wiecznych panów. Był, zresztą Tomek strasznie lubi właśnie tamten typ grozy. Dla niego jest groza wtedy, już dzwonią łańcuchy, już wsuwają się całuny, okazują szkielety, które chichoczą grobowo wśród błyskających piorunów i wie pan, rozrywających się obłoków, wzburzonych fal bijących o skały i tym podobne. To są te całe zestaw remediów.
Będąc w Niemczech, w Bawarii 2 lata chyba temu na wakacjach z moją żoną, zrobiliśmy wycieczkę po wzdłuż szlaku zamków Ludwika II Bawarskiego. W jednym z tych zamków była właśnie taka sala grozy, które dzisiaj można zobaczyć w podrzędnych jarmarkach, zrobionych ze styropianu, jakichś trupów przyczepionych, jakichś strasznych, pełnych grozy księżyców i atmosfer. I wszystko to było właśnie między w typie tego rozsłuchanych fal i usuwających się całunów, jak pan mówi. Takiej właśnie dosyć popularnej grozy i takich dosyć
Takich miał Ludwik Bawarski, wie pan, grozę, jaką mogli wyprodukować opłaceni przez niego twórcy.
No ale takich też są chyba, jakich on szukał, dlatego jest tak niezmiernie popularny dzisiaj wśród
szerokiego tłumu turystów, że właśnie tego typu groza najbardziej odpowiada i tego typu romantyzm, i tego typu uczuciowość odpowiada właśnie bardzo szerokim rzeszom. I on był tego typu jak pańska groza, to tylko bardzo elitystyczna grupa intelektualistów odczuwa tego typu lęki, tego typu poszukuje w sobie głębokich wrażeń, wspomnień, odczuć. Nie sądzę, żeby zwykły, przeciętny widz odczuwał, nawet zauważy spektakularność, ale nie sądzę, żeby odczuwał grozę tą kosmiczną, tą kosmiczną, co to schować się w kąt i po cichu wyjść, tylko oczekując, że
zaraz... Tomek się także wody boi i on twierdził, że jak tam morze zobaczył właśnie, to on nie lubi takich obrazów, znaczy nie lubi, tylko że nie robią na niego miłego wrażenia. No ale... To już właściwie...
Ja się wody strasznie boję, przyznaję. Się strasznie wody boję. I nigdy raz jeden złapała mnie burza na Morzu Śródziemnym, ale była to burza w cudownym słońcu. Więc ja leżałem na pokładzie i żygałem przez 8 chyba godzin z rzędu. Trząsło i huśtało okropnie, ale była to piękna burza z przepięknym tym. Więc ja nigdy prawdziwej burzy nie widziałem. Natomiast wyobrażałem ją sobie często, nie tyle burzę, co właśnie tą straszną sytuację morza cichego, stosunkowo bez wycia i walącego się w taki jak nietoperz ciszy zupełnie. I to zawsze na mnie robiło wielkie wrażenie. Oj, dziękuję serdecznie. Pączki. Kieszę w tym domu.
Nawet pączki, tylko nie domowe. I zdaje się, że one są takie strasznie zakracowane. Takie
bardzo dziękuję.
Z cukrem. Tutaj pan już po boczkach sobie proszę wycinać. A tutaj dla tego nieżowościa innego pana. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze to proszę tylko.
Dobrze.
Chcesz powiedzieć, dobrze. To będzie zaraz następny.
Zgłoszę się zaraz. Tak.
Ja się boję wody strasznie bardziej spokojnej, stawów,
tak.
Wie pan, czegoś nieczarnego, to jest dla mnie bardzo... Ja zresztą w zawodu nie przepadam, to fakt, to muszę przyznać, że mimo, że pływam dobrze,
tak,
to pływałem zawsze z lękiem, nie był to lęk dający się wyjaśnić racjonalnymi pobudkami, tylko fakt, że tam nie widać, na basenie jakoś przyjemnie, jak był basen, jak była przezroczysta woda, bo widziałem betonowe dno z dołu, był to jakaś taka duża wanna po prostu. Natomiast jeżeli to było czarne i przejrzyste i jeszcze wyobrażałem sobie, że ja ruszę i nagle gdzieś tak pod powierzchnię jest kamień, jakiś taki obły, który nagle dotknę ręką, wie pan? Samą myśl od razu, jak gdzieś widziałem się leciutko marszczy, to myślę sobie, tam pewnie jest głaz, wie pan, który wszędzie jest 2 metry albo 3, a w tym miejscu jest tak tylko pod taką mszą, jak go dotknę, to już czułem, że mam taki lęk, jest zupełnie niewyjaśniony nie dlaczego.
Dokładnie mam te same uczucia. Płynąłem sobie kiedyś koło Kansa, takie dwie wyspy, które oddziela może 2 czy 3 km przestrzeni. Ja sobie w płetwach powolutku płynąłem pomiędzy jedną a drugą w piękną pogodę. Pode mną było może 30, może 40 metrów głębokości. Tak przezroczystej wody, bo to jeszcze było w czasach, kiedy Mediterany było stosunkowo czyste, znaczy dobrych 20 lat temu, czy nawet więcej. Dzisiaj to już bym tego dna chyba tak nikogo nie zobaczył, ale nie przerażało mnie, to pamiętam, ja dokładnie myślałem, patrzę, że tam jest dobrych 30 metrów. Ja miałem maskę, sobie powolutku, kłap, płynąłem tą godzinę czy dwie i te 40 metrów mnie nie przerażało, ale jak się w Bałtyku kiedyś kąpałem i daleko wypłynąłem i nagle spojrzałem w dół i zdałem sobie sprawę, że pode mną jest 20 metrów czarnej toni, głębokiej, tak. Chyba w tej wodzie się spociłem ze strachu. I jak najszybciej, w panicznym lęku, zacząłem płynąć do brzegu.
No jest to lęk przed tym, co ukryte. To ja mam, niewątpliwie coś takiego mam w sobie.
Poza tym, wie pan, mam zawsze takie najbardziej przerażające sny tego, że w ustach czuję, i to dokładnie, smak, wydaje mi się, że szlamu.
Ja go chyba nigdy w ustach nie miałem, szlanu, więc dlaczego ja ten smak mam tak wyraźny, tego nie rozumiem. Ale jest to smak czegoś chyba zgniłego, chyba właśnie szlamu. I otoczone to jest zawsze wizją ruin, baraków, takich, wie pan, właśnie śliskich, okropnie starych i zmurszałych, a nie mających żadnego romantyzmu w sobie, brudnych i pokrytych mułem i śliską taką jakąś mazią. I wszystko to rozpadające się zdarza. Czy pan widział taki film? Nazywał się... zaraz mi to przyjdzie do głowy. On tutaj musiał być z Foytem, ten film, i z Reynoldsem, film tego, który zrobił Le Point de Nourriture, Bormana. To nazywał się po francusku, to już nie pamiętam, bo ja go trzy raz widziałem, to świetny film. O takich kilku kolegach, którzy po wielu latach spotykają się i decydują się jechać w spływ jakąś taką rzeką, która już niedługo ma być zakryta ogromnym jeziorem sztucznym.
Nie widziałem.
Nie. To bardzo dobry film. Jeżeli kiedyś... Zaraz przypomnę sobie tytuł, gdyby to pan mógł zobaczyć, niech pan koniecznie to zobaczy. I tam jest na początku tego filmu scena w takiej jakimś... Jak oni wyruszają i znajdują się w takiej wiosce, gdzieś tam głęboko w górach, w której żyje plenie zdegenerowanych ludzi, którzy między sobą się żeniąc, dzieci są jakieś koszmarne, autentyczne są, to z jakimiś guzami, jakieś takie wykręcane dziwne stwory. I wszystko to jest właśnie w takich ohydnych, zmurszałych barakach, skubionych gdzieś w lesie, z jakimiś szkieletami samochodów, zwanymi już zarośniętymi brudami, śmieciami i jednocześnie trawą, w bardzo gęstym lesie. I to odpowiada troszeczkę mojemu temu najgłębszemu, najstraszniejszemu lękowi, że ja kiedyś zginę, topiąc się w mule, w szlamie, i że będę miał usta pełne tego, i że taki właśnie sceneria będzie mnie otaczała.
Wie pan, nie musi, albo raczej prawie na pewno nie jest to antycypacja, tylko raczej sądzę...
Nie wierzę, że antycypacja to raczej byłaby jakiś atawizm.
Tak, no mogło, może być dziedziczone. Ja się zastanawiałem właśnie na ile dziedziczymy jakieś doznania, lęki czy coś takiego, bo na pewno musimy dziedziczyć. Jeżeli wie pan, wreszcie niszczy się komórki mózgu szczura, który znał drogę w labiryncie i karmi się tym, albo pod postacią zastrzyków, bo już nie wiem jak, aplikuje się innym szczurom, to one nagle znają drogę w labiryncie i są lepsze, wie pan.
Widziałem.
To jest znane doświadczenie przez psychologii, wie pan.
Więc można... Tak prosty, zdawałoby się, sposób przekazać pewną informację.
Że informacje genetyczne muszą być przekazywane, jest to po prostu dowód, wie pan. Teraz na ile mogą być przekazywane właśnie informacje tego typu, które później znajdujemy w snach i które nie wiemy skąd wywołują nas przerażenie, a mogą być, ja wiem, z sześciu pokoleń, wie pan, wcześniejszych coś się mogło zdarzyć, wie pan, co jest nieprecyzyjny sposób przekazane. Ja się w ogóle zastanawiałem, bo najsilniejsze uczucie, powiedzmy, znaczy największa tajemnica, człowiek ma tych kilka tajemnic, powiedzmy, związanych czy z seksem, czy z czymś, ale ze śmiercią jest związana jakby największy, wie pan, jakby taka najsilniejszy element pornograficzności, bym powiedział, związany jest z samym umieraniem. Bo jest to chyba jedyna, wie pan, rzecz, której nie możemy udziedziczyć genetycznie. Wszystkie inne informacje dostaliśmy zakodowane, bo nasi rodzice i dziadkowie przez nie jakoś przechodzili. Przez rodziny, przez seks, przez wszystko inne i to dostajemy prędzej czy w tej czy w innej formie. Natomiast informacji o śmierci nie dostajemy żadnej i się tego dlatego tak panicznie boimy. I zastanawiam się nad taką rzeczą. Jest to zabieg nieprzyzwoity z punktu widzenia, powiedzmy, przyzwoitości powszechnie uznawanej, wie pan, ale gdyby pobrać z osób zmarłych albo zabitych, wie pan, pleniki, jeśli one żyją, i komórki jajowe, dokonać, wie pan, połączenia i później wyhodować to w jakiejś macicy wypożyczonej, czyli u kogoś już żywego, to czy nie wyglądalibyśmy ludzi, którzy by się nie bali śmierci, wie pan? Bo mieliby już zakodowane, wie pan, informacje, jak to wygląda.
A ja muszę panu powiedzieć jedną rzecz, że z praktyki mojej adwokackiej
Muszę zaprzeczyć temu, co pan mówi. Ludzi, którzy przeszli przez śmierć, do cały proces umierania, do ostatniej chwili i którzy wrócili potem, jest bardzo dużo. Ja spotkałem bardzo wielu klientów, którzy zmarli.
Ale nie
stracili
śmierć biologiczną.
A nie, ale psychiczną. Biologiczną. Najważniejsze, że psychiczną. Z całym strachem, całym momentem umierania, całą świadomością umierania.
Nie wiemy, kiedy się kończy życie psychiczne, wie pan, ze względu na to, że...
I w którym momencie to jest zapisywane, tak?
Na którym momencie kończy działać czarna skrzynka, wie pan, mm-hmm. która notuje na wielośladzie, wie pan, mm-hmm. to, bo te wszystkie informacje typu życie po życiu spotykają się z krytyką, że wcale nie wiadomo, czy nastąpiła śmierć, czy nie są to ostatnie objawy typowe, które zawsze się w ten sposób układają. Pracy mózgu po prostu. W zasadzie objawy eksterioryzacji występują nawet bez śmierci klinicznej, prawda, na seansach mediumicznych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, czy jakieś objawy, które można było nazwać objawami eksterioryzacji psychiki, prawda, nie pojawiają się przed umieraniem, czy w ostatniej fazie życia, prawda, i którzy ludzie biorą z wydobywaniem się duszy, wie pan, z ciała.
Bolesnym momentem wydobywania się duszy, tak? Które są tym spazmem, który by przekazany mógł nas nauczyć, jak się umiera i pogodzić się ze śmiercią.
Są przepisy, wie pan, Bardot Hodol i jeszcze szereg innych, prawda, takich książek egipskie, księgi śmierci, prawda, które przekazują informacje dla specjalistów, bo tam był specjaliści, powiedzmy, którzy pomagali umierać, wie pan, tak. To znaczy musieli siedzieć przy umierającym i kierować nim, żeby on się nie zgubił, wie pan, wśród tych skomplikowanych korytarzy, prawda, chodzi mi przebyt, w zależności od zresztą ideologii, to albo żeby odrodził się, albo żeby się nie odradzał ponownie, a żeby udało mu się uzyskać nirwanę, wie pan, i tak dalej, i tak dalej.
A pański lęk śmierci, czy ja mogę zrobić jedną rzecz przy rozmowie? Na miejscu odstawię tu bardzo delikatnie.
No, ja przestawię.
Odstawić może tamten obraz, jeśli łaska.
Ten
to może właśnie przedmiot naszej rozmowy.
Dobra.
A, przepyszne jest to krzesło.
Wspaniałe.
Coś niesamowite. A pański typ lęków śmierci jest jakiego? Z jakimi rekwizytami się kojarzy? Z jakimi
Właśnie, że jeżeli miałbym już całkiem szczerze odpowiedzieć, to bez rekwizyt. Wie pan, ja się po prostu panicznie boję nieistnienia, co jest absurdne. Bo właściwie, cóż to jest nieistnienie? Nawet nie można użyć słowa jest, prawda? To i dlatego właśnie to zastanawianie się nad tym, czy nie jest to po prostu luka, wie pan, jedyna rzecz, co do której nie ma przekazu genetycznego. Jest tam czarna dziura i my się boimy i nam się to objawia jako morze, głębina, wie pan, czegoś nie możemy dostać. Gdybyśmy dostali przekaz genetyczny, na przykład gdyby wyhodowali mutacje ludzi ze spermy, wie pan, i komórek jajowych osób zmarłych, dość to śmiesznie brzmi, nadawałoby się na scenariusz do filmu.
Troszeczkę przepraszam, panu przerywam, jeśli brzmi to jak doświadczenia Montesquieu z językiem wow, bo uważa się go za wielkiego myśliciela politycznego, ale jednocześnie niektórzy z lubością przypominają, że był to eksperymentator nauk biologicznych. Więc brał on język wołu, prawda, i go tam różnymi szpilkami nadziewał i go niósł w górę i zobaczył, jak on się zachowuje, jak tam jest zimno, prawda, a jak on się zachowuje tam, jak go się takim sosem podlewa, czyli więc oczywiście bez żadnej złośliwości, ale z tymi spermami i z tymi jajami kogoś, kto przeżył, powiedzmy, śmierć, kto przeszedł śmierć, czy kto zmarł, sądzę, że chyba jednak wielkich rezultatów to by nie dało.
No wie pan, ja mogę powiedzieć, że ja również przeszedłem przez śmierć ze względu na to, że urodziłem się nieżywy, wie pan, więc
tak.
Dopiero...
Reanimacja.
No nie reanimacja, tylko mnie tam w tyłek, wie pan, wrżnęła, bo jakaś była reanimacja w tym okresie położna i ja nagle zacząłem ryczeć, bo ogólnie było zdanie, że dziecko jest nieżywe. Więc wie pan, co my nazywamy życiem, a co brak objawów życia nie jest jeszcze śmiercią, jak mi się wydaje. Natomiast w którym momencie ustaje praca mózgu tak, że nie jest to stwierdzone, w którym momencie zostaje przekazany, powiedzmy, do spermy przekaz genetyczny, także nie wiadomo ile nadal czasu potrzeba. W sumie jest to, mówię, wyłącznie materiał na scenariusz do filmu o zbrodniczym profesorze, wielam sobie wytwarza dla dyktatora, totalitarnego dyktatora, rasy ludzi nie bojących się śmierci, prawda, czyli współczesnych samurajów. Można było z tego coś zrobić, natomiast oczywiście jest to nie eksperyment, nawet nie z językiem wołu. Przygotowałem to wyłącznie na zasadzie, wie pan, żartu. Ale zupełnie poważnie mówię z kolei, że właśnie ten taki lęk nieuświadomiony przed śmiercią musi się brać właśnie z dziury tutaj, wie pan. Tu jest jedna rzecz, co do której jest właśnie ta czarna dziura i dalej nie wiemy co. Sądzimy, nawet nie wiemy, czy należy oczekiwać czegoś dalej, tylko my mamy to zasłonięte i to najgorsze jest trochę zasłonięte. Tego nie widać. Wszystko inne już widać. Jakoś przecież, mój Boże, jak miałem 4 lata, czy 5, tego nie pamiętam, wie pan, ale ponieważ kąpałem się w sanie dość często z rówieśniczkami, wie pan, swoimi, widziałem pewne różnice anatomiczne, jakie występują między dziewczynkami i chłopcami. To już miał 4 lata, to mi przyszło do głowy, jakby można było wykorzystać te różnice, ale wydawało mi się to zbyt głupie, żeby to dorosłem powtórzyć. No ale niewątpliwie był to efekt przekazu genetycznego, no bo przecież psów ani kotów, ani niczego nikt nie uczy, jak mają, prawda, się rozmnażać. Czyli my mamy informacje, w wielu rzeczach, które są nami przynajmniej zakryte, informacja wewnątrz jest. Natomiast o śmierci nie ma informacji żadnej, dlatego jest tak przerażająco.
Żadnej to chyba jest właśnie za dużo powiedziane. Żadnej to jest chyba właśnie za dużo powiedziane, dlatego, bo być może tego ostatecznego bodźca, tego założonego przez pana, bo nic nie udowadnia, że istniejącego. To może go i nie mamy. Ale przecież bardzo wielu ludzi rozmnażało się po przeżyciu własnej śmierci z wszystkimi tego etapami. Do utraty przytomności i do śmierci klinicznej włącznie. Więc nie można powiedzieć, że niczego nie wiemy.
Po pierwsze, nie wiemy, proszę pana, jak długo jest potrzeba, żeby w komórkach rozrodczych znalazły się jakieś genetyczne informacje do przekazania. Wiele może potrzeba w tym celu tygodnia na przykład.
Prawdopodobnie nie wiemy. Jeżeli na przykład mamy lęk przestrzeni, a moment spadania naszego przodka z drzewa trwał kilka sekund.
Ale przodek nie przekazywał w locie, wie pan, nie spadał wprost, wie pan, w objęcia ukochanej, której ginął, a nam przekazywał. To tylko spadał, później się podnosił, a później jeszcze, wie pan, robił dzieci przez następne lata, mając przekaz genetyczny, prawda, tak. Już we wszystkich komórkach był naładowany, nie dotykać gorącego, nie spadać z drzewa, wie pan, tak dalej, tak dalej. W ten sposób lęk przed wodą możemy wytłumaczyć nieumiejętnością pływania, wie pan, przodków, zresztą.
Tak.
Ale on jest, ja mówię, ten lęk przed ciemnym pokojem jest podobnym lękiem jak lęk przed wodą, lęk przed lasem u niektórych się pojawia.
Ciemnym lasem.
W jakimś tam sensie przez psychoanalizę były tłumaczone jako, wie pan, kojarzące się z łonem matki, z życiem przed, znaczy życiem płodowym, wie pan, tak. Z momentem zanim człowiek się, niektórzy nawet jakby chcieli wrócić z powrotem, bo się boją życia,
tak.
Natomiast ponieważ dla psychoanalityków akurat nie początek i koniec człowieka jest tym samym, bo są zakryte taką samą ciemnością, wobec tego przestawili te dwie rzeczy, jakby po obu stronach kija się znajdują, wie pan, czarna dziura tu i czarna dziura tam.
Tak.
Nawet w jakimś roku jakiegoś radzieckiego pisarza czytałem, jak umiera maszynista, rewolucjonista, wie pan, już nie pamiętam co, ale przed śmiercią ma jeszcze majaczenie, że wciska się do komina swojej lokomotywy, wie pan. Psychoanaliza była również, wie pan, w radzieckich powieściach rewolucyjnych.
Niechciana za...
Nie, nie, to było chyba zamierzone, wie pan.
Myśli pan, tak?
Tak, tak, to było tak opisane, że widać było, wie pan, że mu się to kojarzy z powrotem do łona.
Aha, aha. Jeśli nie, psychoanaliza była oficjalnie i ostentacyjnie pogardzana i wypędzona z naukoznawstwa radzieckiego.
No ale wie pan, po pierwsze też pisarze, że jak napisał, to nie powiem...
A pan mówił mi, prawda, przepraszam, pan mi wspominał o tym, że jest pan szlachta. Tak. Tak, tak mówił pan? Przepraszam, przerwałem.
Mówię, nie pamiętam nazwiska tego pisarza, ale on chyba nie należał do nadmiernie popularnych wśród władzy radzieckiej. Wie pan, to był tak chyba jak Bułhakow, nawet został wydawany, rzeczy zostały wydawane dopiero po wyjściu Chruszczowa chyba do władzy. Był pierwszy okres po rewolucji, kiedy tam była duża, prawda, możliwość publikowania.
Tak.
Po czym to się zaczęło w miarę budowania socrealizmu coraz bardziej zawężać. Najgorszy okres socrealizmu przypadał, powiedzmy, na późny stalinizm, wie pan, tak. Koniec lat 50., znaczy początek lat 50. Był tak niestrawny, ja to spróbowałem nawet, czy da się coś zjeść z tego okresu. No nie bardzo miałem jeszcze dostęp, ale teraz nagle widzę, leży pieśń o lasach Szostakowicza, który jest moim ulubionym kompozytorem, leży w księgarni muzycznej. A pamiętałem, że była to rzecz nagrodzona nagrodą stalinowską, wie pan, i ogólnie było powiedziane, że przełamał swoje formalistyczne ciągoty, wie pan, to co mieszczańskie, co go spychało w dół i nareszcie, wie pan, sięgnął. Myślę, czy to się da zjeść?
Tak.
Tego się nie da jeść.
Tego się jednak nie da jeść.
Tego się nie da jeść, mimo że się lubi człowieka, wie pan, i tak dalej, to widzi, że to on to po prostu zrobił, bo była jedyna ratunek, żeby, wie pan, nie pójść albo w odstawkę, albo w ogóle go obozu.
W Sibiru. Aha.
No bo wreszcie, ja sobie przypominam, jakie były wtedy...
Tak, wydaje mi się, że pan ma rację, że z tym socjalrealizmem to chyba jednak trzeba datami operować, bo bardzo często słyszę zarzuty ostre przeciwko socjalizmowi na Zachodzie i bardzo często przypominam, że początkowo socjalizm był bardzo wspaniały, wznośny. Ja bardzo kocham Gorkiego, Babela i uważam, że bardzo Majakowski piękną poezję pisał i tak dalej.
Tak, że wie pan, Gorki raczej należał do inicjatorów socjalizmu, a sam za dużo dzieł nie popełnił w tych dzieci. Tam można matkę, wie pan, tam czy toczyć jeszcze coś. Większość jego sztuk i tych rzeczy, które pisał, to pisał dużo wcześniej. I nie miał cech socjalizmu, wie pan, tylko no, typowo rosyjskie sztuki postczechowowskie, tak. Powiedzmy, z tą problematyką i społeczną, i psychologiczną, która wtedy była modna, zresztą w całej Europie, a Gorki patronował, bo by się nadawał dobrze na patrona, wie pan, był uznany na całym świecie, na dodatek wysłano go do Włoch, wie pan, tak. Żeby za blisko nie oglądał tej rzeczywistości. Natomiast już sąd socjalizm był rzeczą przykrą, natomiast on miał swoje okresy. Oczywiście dziełem socjalistycznym w jakimś sensie jest Piąta Symfonia Szostakowicza. Jest to dzieło niesłychanie wybitne moim zdaniem. Jeden z najwybitniejszych kompozycji XX wieku, ale to jest wiedzą, to jest po prostu, on ten socjalizm nie był jeszcze wtedy kajdankami milicyjnymi, które trzymały już faceta dokładnie do milimetra, co ma zrobić. On wtedy najogólniej polegało to na tym, że pewne tematy były zakazane, że równowaga między optymizmem a pesymizmem musiała być zachowana, z pewnym optymizm raczej się powinien był wiązać, prawda, z elementami plebejskimi lub ludowymi, czyli dobrze było się posłużyć muzyką ludową, wie pan. Natomiast pesymizm raczej powinien się wiązać z nostalgią, smutkiem przed uzyskaniem optymizmu. Co się zgadzało, wie pan, zresztą z budową symfonii, bo zawsze adagio largo jest w środku, a na końcu jest zazwyczaj presto. Więc kompozytorzy, wie pan, mogli się dość ładnie wymigać, wie pan, z tego i zawsze tu gdzieś, zresztą tak jest właśnie w Piątej Symfonii. Tam jest finał, ten po, wie pan, co już jest. Ale właściwie słucha się tego może nie dla finału, tylko właśnie dla larga, wie pan, w środku. Zresztą to jest to nie jest jedno dzieło, które było, wie pan, w tym okresie, które w tym okresie powstało w oparciu i powołując się na kanony socrealistyczne, które weszło na trwałe do tak zwanego skarbca, prawda, kultury światowej. Natomiast później było coraz gorzej. Coraz gorzej i w okresie...
Gdzie w Jarmonii jest koncert z Szostakowiczem? Co się z Szostakowiczem mówiono? My chciałem je zaciągnąć na ten koncert. Powiedziałem, że nie pójdę. Pan jest jego?
Tak, tak, proszę pana, na pewno, znaczy nie powiem, że wszystkie rzeczy mi się bezwarunkowo podobają, ale mogę powiedzieć, że Szostakowicz właśnie najbardziej mi się podoba w okresie, w którym już socrealizm w Rosji istniał, czyli były to, i on był uznanym kompozytorem, Piąta Symfonia zdobyła, nawet nie wiem, czy nie miała przypadkiem też stalinowskiej nagrody, tylko że to były lata 30., wie pan, 35. czy 36. rok. A co innego był stalinizm, wie pan, przed 38 rokiem, a co innego, czym innym był stalinizm po 38 roku, co wszyscy wiemy, prawda, więc...
Przed, po za. Co pan, gdzie pan znajdzie miejsce na dalsze płyty?
No wie pan, to będę coś wymyślał, tylko na razie ja zresztą tą półkę budowałem zgodnie z...
Bo jest pan dokładnie?
Ostatni, wie pan, no ostatni. Tak, ale ja mam możliwość tamtego rozwijania jeszcze, wie pan, no gdy mogę coś tu dostawić, na jakiś czas, to tak, że tu jeszcze umieszczę, a na razie to przewidę na tą ilość, którą dostanę od pana, plus minus, wie pan, się liczyłem, no...
Może było dwie płyty więcej, to już by pan nie zmieścił.
O, już nie zmieszczam, bo tu są te płyty, które z usterkami, wie pan, zaustarkowane, które są...
To jest
ta, od razu, to jest ta smaka.
Dobrze,
za plombami wszystkimi.
Nie ma problemu. Stąd to nie ma problemu, dlatego, bo ja wymienię jakąś nową, której pan sobie będzie życzył. Z tymi to już będzie problem, no zawsze problem jest do wymiany, bo to trzeba się wykłócać, bo a co, niech pan pokaże, niech pan udowodni. Ale ja się uprzedziłem temu sprzedawcy, że problem może powstać.
No wie pan, one mają czas.
I on mi jak powiedział, złość... nie będzie kwestii, ponieważ ich wszystkich przekupiłem i oni są wszyscy mi oddani.
Jak na złość pożywana, to tak. Ta jedna to jest na pewno całkowity bubel, który zawsze i przy każdej okazji będzie chodził źle. Tak. Bo ona, i to nawet specjalnie wie pan, jak to wyciągać, żeby
nie,
tego nie
poprawić. Nie, ja tego nie dotykam, w ogóle nie
to się naciska, powie pan, i to podchodzi się tak chwyta.
A, lecz.
Tego bubla pan gołym okiem nie zauważył, jest tu na krawędzi, to jest forma takiego pęcherzyka powietrza.
Tu widzę jeden. Może to jest
nie,
pył?
Nie, to taki pyłek. Tu jest ten pancerz, ja go już znam na pamięć, wie pan. I to dzwoni tak, taki młoteczek, mogę zresztą panu to zademonstrować.
Nie warto, żeby pan, ale ja panu powiem, z tym nie będę miał problemu.
Natomiast...
Jest jeszcze jedna płyta, o której pan mówił, to jest tylko ta, tak?
To jest, ja zaraz panu powiem po kolei, bo później jeszcze jak do pana dzwoniłem, zaczęło jeszcze w tym coś występować. I teraz to jest taka historia, żeby tego, na przykład na tej. Na tej, mimo że była plombowana, są ewidentne trzy rysy zrobione paznokciem. Nie wiem, z czego one się wzięły.
Są, widzę.
Gdzieś widzę, są, o tutaj. A. Wie pan. I to jest, ale z nią jest materiał, a czasem przejdzie i w ogóle nic nie słychać, a czasem nie przejdzie.
Ja nie wiedziałem, że to jest tak wrażliwe. Ja myślałem, że to jest właśnie bardzo zaledwie.
Widzicie pan, jest to układ, wygląda w ten sposób, że przy tych wszystkich jest tak zwany układ kompensacji błędów. I on działa 10 razy, 11 raz nie zadziała, 12 na przykład nie zadziała, później nie działa w ogóle, później znowu zaczyna działać. Jest to chyba zależne od jakiejś, wie pan, tam szybkości przebiegów, czy czegoś innego. Nie wiem, ten nigdy, ta płyta, mimo że najładniej wygląda, to ta nigdy nie przeszła bez zakłóceń. Natomiast ta na początku w ogóle chodziła bez zakłóceń, a później nagle czuję, że jest to była zresztą taka, która miała daktyloskopię, a pan opisał jedna z tych.
Tak.
Ja później oglądałem, ona ma jeden punkt taki.
No co się stanie, że panu to wypadło w tej chwili z ręki? To już to się niszczy.
To chyba się zależy, jak spadł.
To znaczy bardzo wrażliwe.
Ona ma coś tu, widzi pan?
Widzę, tak.
I to raz przechodzi tak, że w ogóle nic nie słychać, a raz przejdzie i zacznie się, wie pan, wyłączy się w tym miejscu i wróci stanie, wszystko zgaśnie. W połowie tego. I nie wiem, no to jest po prostu, sądzę, że w związku z tym ten układ kompensacji, jak ma tam jakiś ułamek mniej, no to...